Pojawił się, ponieważ rozmawiamy o pracach domowych, też element związany z neurodydaktyką. Strasznie ubolewam, że tak mało jest szkół, które próbują wdrażać neurodydaktykę. Wspomniała Pani o tym właśnie negatywnym ocenianiu w neurodydaktyce. Jest tak, że ocenia się raczej pozytywnie i motywuje właśnie w ten sposób. Ja bardzo często spotykam się właśnie z takim zadziwieniem też ze strony rodziców. Dobrze, ale to jak to dziecko cały czas trzeba głaskać po głowie i mówić mu, że jest takie świetne, to przecież ono się nie będzie w końcu uczyło, bo osiądzie na laurach.
Myślę, że dziecka wręcz nie wolno głaskać i mówić mu, jakie jest świetne, dlatego że w ten sposób uczymy je poszukiwania afirmacji na zewnątrz i tej zewnętrznej motywacji, czyli takiej postawy, w której jest gotowe spełniać oczekiwania wszystkich dookoła, nie zadając sobie pytania, co dla mnie jest ważne. To w dorosłym życiu stanowi duży problem dla wielu dorosłych w tej chwili. Tak jak wspomniałam, nie chodzi o głaskanie, ale chodzi o pokazanie dziecku, właściwie skłonienie dziecka samego do refleksji na temat tego, w czym jest dobry, na czym się zna, w czym się dobrze czuje. Takie ocenianie kształtujące, zorientowanie nauczyciela na to, co dziecko robi właściwie, pomaga potem w dorosłym życiu, dlatego że dziecko od wieku kilku lat uczy się tego, w czym się dobrze czuje, znaczy odkrywa to, w czym się dobrze czuje, w czym jest kompetentne, co mu przychodzi z większą łatwością. I dzięki temu wychowujemy dziecko do postawy, w której ono już wie, co chciałoby robić w późniejszym życiu. Więc w świadomy sposób wybierze sobie zawód, w świadomy sposób będzie wybierało hobby, a jedynym kryterium wyboru nie będzie, tak jak dzisiaj to jest niestety często, wysokość zarobków, zadowolenie rodziców, bo proszę wybaczyć, ale świat naprawdę nie potrzebuje już więcej miernych anglistów, miernych prawników, miernych architektów, którzy wybrali ten zawód, bo liczyli na duży zarobek. Ale umówmy się, że to z pasji i z naturalnych talentów przychodzi sukces zawodowy.
Wspomniała Pani o nauczaniu polisensorycznym. Na czym ono polega?
Nauczanie polisensoryczne to jest takie nauczanie, które działa i w przypadku kilkulatków, i w przypadku kilkudziesięciolatków. Tylko w przypadku kilkudziesięciolatków wymaga zaufania ze strony grupy. Podam prosty przykład. Jeżeli uczymy się z dzieckiem piosenki, taki najprostszy z możliwych, jeżeli uczymy się z dzieckiem piosenki po angielsku, to my nie tylko czytamy tekst i śpiewamy, żeby tą naukę uczynić łatwo przyswajalną dla mózgu, włączamy w to ruch, dlatego że wielozmysłowość, na tym polega nauczanie polisensoryczne, odbieranie świata wieloma zmysłami pomaga nam zapamiętywać. Proszę zauważyć, że jeżeli się Pani nauczy listy słów na pamięć po angielsku, to po jakimś sprawdzianie, teście, czymkolwiek, bardzo szybko Pani tę listę słów zapomni. Ale jeżeli na przykład obok słowa narysuje sobie Pani jego znaczenie, a nie napisze po polsku, to dla mózgu to już będzie coś innego. Będzie ciekawy bodziec wzrokowy. To może być najbrzydszy rysunek świata, umówmy się. Ale dzięki temu, że to jest obraz, a nie znowu tekst, którym mózg jest przeładowany, to wtedy łatwiej jest nam zapamiętać. Działamy na węch, działamy ruchem, działamy na wzrok, czyli używamy bardzo, bardzo wielu atrakcyjnych obrazów. Działamy również na dotyk, możemy się przytulić, możemy przeróżne rzeczy robić po to, żeby ułatwić mózgowi zapamiętywanie. To w praktyce to jest przezabawne i dzieciaki bardzo tego łakną, jest wesołe, ale wymaga też od nauczyciela takiego dystansu do siebie, bo trzeba trochę pomałpować.
No i właśnie od tych dorosłych przypuszczam, że też, tak?
Tak, od dorosłych to też wymaga takiego poczucia bezpieczeństwa w miejscu, w którym są, dużego zaufania do nauczyciela, ale proszę mi wierzyć, że ja zrobiłam taki eksperyment w swojej grupie językowej. Uczyliśmy się wyrażeń, takich pełnych wyrażeń w języku angielskim. Zadanie polegało na tym, że ja mówiłam pierwszą część wyrażenia, a druga część wyrażenia była po całej sali na kartkach rozrzucona. Dorośli dostali packi na muchy, plastikowe packi na muchy i ich zadaniem było jak najszybciej pacnąć drugą prawidłową część wyrażenia. Powiem Pani Agato, że naprawdę zabawa była przednia i to też jest polisensoryczne, bo wraz z procesem myślowym następuje pewien ruch. Więc de facto i dzieci, i dorośli zapominają, że to jest nauka. Oni to interpretują jako grę, więc mózg nie dostaje sygnału: Boże, znowu jestem w szkole. To jest bardzo świeże i bardzo angażujące.
To też mówi się tylko właśnie na etapie przedszkola, na etapie klas 1-3, że najlepiej uczymy się przez zabawę. Dzieci najlepiej uczą się przez zabawę. Potem gdzieś właśnie o tym zapominamy i potem też bardzo często się spotykam w takich sytuacjach, kiedy na przykład właśnie nauczyciel wprowadza takie metody, że rodzice się zastanawiają, no jak to te dzieci, one się ciągle bawią, a się nie uczą.
To jest takie nasze, ponieważ my byliśmy nauczeni, że szkoła to jest dyscyplina.
Model pruski.
Tak, tak, właśnie tak. Pewnie niektórzy z nas jeszcze dostawali po dłoniach za brak dyscypliny. Tyle, że dzisiejsze dzieciaki są bardzo przebodźcowane. My wszyscy jesteśmy przebodźcowani. Nasz mózg nie przetwarza już tej ilości danych, którą musi przetworzyć. I w związku z tym takie przebodźcowane dzieci, my je możemy naprawdę usadzić w tej ławce i za pomocą minusa zmusić je do tego, żeby one tam zostały. Ale ich mózg odleci i on będzie wszędzie, tylko nie w tym zeszycie, nie w tej książce. Więc moje pytanie brzmi, co ma sens? Czy sens ma wymuszanie dyscypliny, która co kompletnie nie przełoży się na koncentrację i na pobór wiedzy z lekcji? Czy lepiej pozwolić tym dzieciom podnieść się z ławek, pobiegać po sali, bo można powtarzać słówka, uczyć się wymowy, biegając po sali, grając w ciepło, zimno? To jest w ogóle fenomenalne ćwiczenie. Nami się opiekuje metodyk z Radomia, pani Barbara Skrok. Ona uczyła nas technik polisensorycznych i ona nam pokazała, i robiła to z wielkim zaangażowaniem, jak w ruchu można fenomenalnie powtarzać wyrażenia, słowa i uczyć się wszystkiego tego, co musieliśmy kiedyś wykuć, musielibyśmy, będąc dziećmi. I wtedy dzieci się autentycznie uczą, nie są pod opresją i nie siedzą na tym krześle i nie bujają się, zbierając co chwila jeszcze krytykę za to, że się bujają. A taka jest ich natura, więc to jest trochę wbrew naturze, tak w tej ławce 60 minut być.
To na zakończenie, tak reasumując, te prace domowe, wychodzi na to, że w tej chwili więcej jest szkód niż pożytku, a to właśnie chciałam przypomnieć, jak gdyby po co są, bo właśnie obrońcy prac domowych mówią, że generalnie to te prace domowe mają utrwalić materiał, uporządkować zdobytą wiedzę, ale też pomagają w ćwiczeniu takiej systematyczności, samodzielności, lepszej organizacji. No właśnie nie wiem, czy to są teraz w dzisiejszych czasach cechy takie najbardziej pożądane, ta systematyczność, właśnie porządek, tak?
To są na pewno cechy, które czynią z nas łatwych, brzydko mówiąc, do obsługi pracowników, łatwych do zarządzania pracowników i łatwych do zarządzania obywateli. Pytanie, czy szczęśliwych obywateli. Ja uważam, że cudnie jest, będąc rodzicem, wspólnie z dzieckiem odkrywać świat, niekoniecznie robiąc to, uzupełniając w ćwiczeniach czy w podręczniku kolejne linijki. Można to robić w o wiele bardziej kreatywny sposób. Można do tego zaprosić technologię, z którą dzieci są za pan brat. Można zaprosić dzieci do realizacji projektu. Praktykuje się coś takiego również jak flipped classroom. To jest taka technika, która zamienia miejsce nauczyciela z dziećmi. Dzieci są nauczycielami, uczą się nawzajem i uczą nauczyciela. I to wymaga od dzieci aktywności zaangażowania, wykorzystania nowych technologii. Uważam, że w dzisiejszych czasach to za pan brat z technologiami, ale też zaangażowanie, taka odpowiedzialność za siebie i za zespół, praca w zespole i inicjatywa, to są te rzeczy, które będą czyniły pracowników, dorosłych ludzi szczęśliwymi. Chodzi nam o to, żeby mieć szczęśliwe, zadowolone, usatysfakcjonowane społeczeństwo. Jeżeli do tego dążymy, to odpuśćmy dzieciom to ślęczenie wieczorami, nad lekcjami. Zróbmy z nimi wspólnie coś, co nam, dorosłym, też sprawi przyjemność. Bo jak nie ma przyjemności, jak mózg się nudzi, to nie ma nauki.